Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył spraw wyjątkowo drażliwych, co zaznaczam już tutaj na wstępie, gdyż część z Was prosiła mnie, by informować o takiej tematyce. Opowiem Wam dzisiaj kilka historii, których sprawców uznano za osoby obłąkane lub szalone. Czyny, których te osoby dokonały, są niekiedy szokujące i przez niektórych z Was mogą być uznane za wyjątkowo nieprzyjemne w odbiorze. Ale zdecydowałam się nagrać dla Was ten odcinek chociażby z tego względu, że te historie momentami są naprawdę wstrząsające i ciężko mi było przejść obok nich obojętnie. Będzie to kilka opowieści na faktach, które łączyć będzie jeden mianownik. Całkowita niepoczytalność sprawcy. Ze względu na tematykę nie będą to tematy obszerne, prasa albo szybko traciła nimi zainteresowanie, albo też, mówiąc prosto, nie miała za bardzo możliwości, by śledzić dalszy przebieg wydarzeń. Większość sprawców, zamiast trafić przed oblicze sądu, to została umieszczona w ośrodkach zamkniętych, z których prawdopodobnie już nie wyszła. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu, który przypomni Wam o kilku zbrodniach, które zostały popełnione przez osoby obłąkane. Albo uznane za osoby obłąkane. Pierwsza historia, o której Wam Ci opowiem, wydarzyła się w lipcu 1927 roku w Łodzi. Jej dokładne podłoże nie jest do końca znane, bowiem w prasie pojawiają się dwie wersje wydarzeń. Ja Wam przytoczę jedną, tę, która wydała mi się osobiście bardziej prawdopodobna. Sprawa dotyczy rodziny Cieślaków, zamieszkałej przy ulicy Pięknej 63. Zabudowa terenu diametralnie zmieniła się na przestrzeni tych niemal 100 lat. Dziś ulica Piękna to w większości wieżowce i blokowiska. Stare kamienice i przedwojenne domki są tutaj raczej rzadkością, ale to oczywiście jeszcze nie znaczy, że w ogóle ich nie ma. Przeważają jednak raczej te nowsze budynki. Inaczej było w latach międzywojennych, co też możecie zobaczyć na załączonej ilustracji. Ulica Piękna składała się z szeregu niskich, parterowych domków, na tle których widoczne były kominy pobliskich fabryk. Dlatego też mieszkania przy ulicy Pięknej zajmowali głównie robotnicy fizyczni, którzy byli zatrudnieni w pobliskich przędzalniach. Jednym z takich robotników był 44-letni Antoni Cieślak. A przynajmniej teoretycznie był, bowiem kiedyś miał pracować w jednej z łódzkich przędzalni, ale według opinii sąsiadów to kilka miesięcy przed wydarzeniami, o których Wam teraz opowiem, został z tej pracy zwolniony. Powodem utraty posady miał być stan silnego zdenerwowania, który uniemożliwiał mężczyźnie należyte wykonywanie obowiązków. Co dokładnie kryło się pod tym stwierdzeniem, to nie do końca wiadomo. Biorąc pod uwagę, że Cieślak uważany był za awanturnika, a z jego domu często było słychać krzyki, no to też można przypuszczać, że Antoni był cholerykiem również w swoim miejscu pracy. Ale mogło być i gorzej, bowiem wśród sąsiadów krążyły też pogłoski, jakoby z Cieślakiem nie do końca wszystko było w porządku. Jego najbliższe otoczenie, mówiąc dobitnie, uznawało go po prostu za wariata. Antoni w przypływie szału nie tylko krzyczał, ale również tłukł szkło, wybijał szyby czy też niszczył meble. A materialna sytuacja Cieślaków raczej była opłakana. To były czasy, w których meble nie były ogólnodostępne i rodziny zatrudnione w fabrykach raczej nie mogły sobie pozwolić na wymianę umeblowania, no chyba, że sami gdzieś tam pozyskali jakieś drewno i sobie to krzesło wystrugali. Ale to też oczywiście trzeba było mieć do tego umiejętności. Pensje takich robotników ledwie starczały na chleb. Porywczy charakter Antoniego komplikował więc funkcjonowanie jego rodziny, na której utrzymanie w tym aktualnym momencie zarabiała tylko jego żona, Antonina. Jaką pensję otrzymywała Cieślakowa, to też niestety nie wiadomo, ale biorąc tutaj pod uwagę fakt, że kobiety zatrudniane w fabrykach w latach międzywojennych otrzymywały niemal o połowę mniejszą stawkę niż mężczyźni, no to raczej niewiele. A Cieślakowie nie żyli sami. Na ich utrzymaniu była ich 7-letnia córka. Jej imię nie przedostało się do prasy, ale trochę pogrzebałam i udało mi się dowiedzieć, że dziewczynka miała na imię Natalia. Na początku lipca 1927 roku sąsiedzi Cieślaków odnotowali, że stan Antoniego znacznie się pogorszył. Mężczyzna wpadał w histeryczne stany, urządzał awantury i robił się jeszcze bardziej agresywny niż zazwyczaj. Raz miał nawet gonić swoją żonę z siekierą, ale na całe szczęście ta w ostatniej chwili schroniła się u jednego z sąsiadów. Całe bliskie otoczenie, które znało sytuację Cieślaków, próbowało nakłonić Antoninę, żeby ta zgłosiła takie wydarzenie odpowiednim służbom, bo to już nie są żarty, tutaj jest autentyczne zagrożenie życia. Ten wariat biega z siekierą, nie wiadomo co mu do głowy przyjdzie. Zagwarantowali również, że jeżeli kobieta nie zgłasza tego wszystkiego, ponieważ boi się gniewu swojego ślubnego, no to oni chętnie jej pomogą i sami poinformują Urząd Zdrowotności o zagrożeniu ze strony szalonego mężczyzny. Najwięcej wsparcia udzielał rodzinie Jan Błażejewski, właściciel sklepu kolonialnego i najbliższy sąsiad Cieślaków. On najlepiej znał warunki, w jakich mieszkała Antonina z 7-letnią Natalią i nie... Uprzedzając tutaj pytania, mężczyzna pomagał Antoninie tak po prostu pro bono, nie łączyła ich żadna relacja romantyczna, a przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. No ale może zaciekawi Was tutaj, dlaczego Błażejewski chciał złożyć zawiadomienie akurat do Urzędu Zdrowotności, a nie po prostu iść jak normalny obywatel na policję, no i złożyć donos na sąsiada? Antoni Cieślak miał nieokreślone problemy natury psychicznej, to już Wam wspomniałam, był uznawany za osobę szaloną, ale to nie było tak, że nie było ku temu podstaw. Cieślak już 4-krotnie był hospitalizowany psychiatrycznie ze względu na rozstrój psychiczny. Niestety, ponieważ psychiatria raczej nie stała wtedy jeszcze na wysokim poziomie, nie była bardzo rozwinięta, to też nie możemy mieć za bardzo pewności, co kryło się pod tym hasłem. Najprawdopodobniej mogło to być zwykłe załamanie nerwowe lub też depresja, ale czy mężczyzna nie cierpiał czasem na jakieś choroby czy zaburzenia współistniejące, to niestety nie wiadomo. Te napady szału, o których wspominali sąsiedzi, mogły wskazywać, że prawdopodobnie tak, bowiem Cieślak miał wpadać w niekontrolowany wręcz amok, z którego nikt nie potrafił go wyprowadzić. W każdym razie Cieślakowa, słysząc propozycję swoich sąsiadów, miała nie wyrazić na nią zgody i nie chciała, by ktokolwiek składał donos na jej męża. Zdawała sobie sprawę z zagrożenia, owszem, wiedziała, że jej mąż nie należy do osób najdelikatniejszych, tak to sobie ujmijmy. Wiedziała, jakie on stwarzał zagrożenia, ale jak sama twierdziła, tutaj autentyczny cytat, nie da swojego męża na poniewierkę. Decyzja Antoniny, chociaż dyskusyjna, została zaakceptowana. Ani Błażejewski, ani nikt z pozostałych sąsiadów nie zawiadomił żadnych służb o sytuacji, jaka panuje w domu Cieślaków. 5 lipca 1927 roku Antonina wróciła z pracy do domu. Już w progu przywitał ją jej mąż, ale bynajmniej nie z kwiatami. Antoni znowu miał o coś pretensje, krzyczał, czepiał się, awantura wręcz wisiała w powietrzu i oczywiście do niej zaraz doszło i trwała ona tak długo, że zakończyła się dopiero o 4 nad ranem. Kiedy więc Antonina wreszcie położyła się do łóżka, była naprawdę wycieńczona. A wypocząć za bardzo nie mogła, bowiem następnego dnia czekała ją ranna zmiana w fabryce, no i musiała wstać o godzinie 7 rano. Kiedy następnego dnia obudziła się o godzinie 7, zauważyła, że na poduszce widać ogromną plamę krwi. Ale to, co było najgorsze, to to, że w tej kałuży krwi leżała 7-letnia Natalka. Na jej głowie były liczne, otwarte rany czaszki. Obok łóżka, na krześle, siedział Antoni, który tępym wzrokiem patrzył się w ścianę i mamrotał do siebie. Moja dziecinka. Gdzie jest moja dziecinka? Cieślakowa z krzykiem wybiegła z mieszkania, natychmiast zawiadamiając sąsiadów o sytuacji. Wezwana na miejsce policja wyprowadziła z mieszkania Antoniego Cieślaka, który, jak się wydawało, zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co wydarzyło się zeszłej nocy. Wciąż mówił o małej Natalii i pytał się, gdzie jest jego dziecinka, bo nie może jej znaleźć. Nie stawiał oporu. Wyszedł dobrowolnie. Obok łóżka, na którym leżało martwe ciało siedmiolatki, odnaleziono żelazko albo też duszę od żelazka oraz duży klucz od drzwi do strychu. Oba przedmioty były zakrwawione, jednak policja, patrząc na rozległe obrażenia dziewczynki, założyła, że najprawdopodobniej głównym narzędziem zbrodni było ciężkie żelazko. Ciosy, które otrzymała dziewczynka, zadane były z naprawdę ogromną siłą. Przyczyną śmierci dziecka było pęknięcie czaszki i uszkodzenie struktury mózgowej. Według relacji sąsiadów nic nie zapowiadało, aby tego dnia rozegrał się jakikolwiek dramat. Dzień wcześniej Antoni praktycznie nie wychylał się z domu, a jeżeli już ktoś gdzieś tam go zauważył, to był on wyjątkowo spokojny, oczywiście jak na siebie, i raczej nic nie wskazywało na to, aby był chociażby lekko poddenerwowany. Kolejnego dnia, około 6 nad ranem, z mieszkania cieślaków dało się słyszeć bardzo cichy, wręcz ledwo słyszalny krzyk i jęk. Nikt jednak nie zwrócił na to jakiejś szczególnej uwagi. W mieszkaniu cieślaków, jak wiemy, w ostatnich dniach działy się naprawdę dantejskie sceny, więc ten cichy krzyk jakoś tak nikogo poważnie nie zaniepokoił. A to właśnie wtedy, najprawdopodobniej ojciec w przypływie jakiegoś szału, postanowił zabić swoją córkę. A ten krzyk i jęk to były ostatnie odgłosy, jakie wydała z siebie siedmiolatka. Przesłuchiwana później Antonina Cieślak przyznała, że była tak zmęczona po całym dniu pracy i tej całonocnej awanturze ze swoim mężem, że kiedy już zasnęła, to po prostu nic do niej nie docierało. W chwili, kiedy Natalia była mordowana przez swojego ojca, Cieślakowa nie słyszała żadnych niepokojących dźwięków. Dopiero gdy zbudziła się nad ranem o tej godzinie 7, zauważyła, że jej córka leży na poduszce obok, skąpana w kałuży krwi. Tak naprawdę nie wiadomo, co sprowokowało mężczyznę i dlaczego postanowił on zabić swoje jedyne dziecko. Być może w przypływie jakiegoś szału czy amoku pomylił on Antoninę z córką i tak naprawdę zabił małą Natalkę przez pomyłkę. Ale są to jedynie spekulacje i tak naprawdę nie wiadomo, co się działo w głowie mężczyzny. Na komisariacie Antoni wciąż powtarzał, że nie rozumie, dlaczego został aresztowany, tak jakby do niego nie dochodziło to, że przed kilkoma godzinami we własnym mieszkaniu zamordował swoją córkę. Czy mogło tutaj dojść do fatalnej w skutkach pomyłki? Tak jak wspomniałam, tego niestety nie wiadomo, ale taka wersja jest jak najbardziej prawdopodobna, bowiem Natalia spała w łóżku obok swojej matki, tuż obok Antoniny, a sąsiedzi, którzy później zeznawali w sprawie, byli zgodni co do tego, że od jakiegoś czasu Antoni groził Cieślakowej śmiercią. Czy swojej zbrodni dokonał pod wpływem rozstroju psychicznego? To również jest bardzo prawdopodobne. Prasa informowała, że morderca córki miał zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w podłódzkiej Kochanówce. Obserwacja psychiatryczna miała trwać przez najbliższy miesiąc. W razie gdyby przypuszczenia co do choroby psychicznej potwierdziły się, to prokuratura niestety miałaby związane ręce. Cieślak, jako osoba chora psychicznie, nie mogła zostać postawiona przed sądem. Zwłaszcza, jeżeli swojej zbrodni dokonała właśnie przez swoją chorobę. Jedyną konsekwencją, jaką można było wyciągnąć względem mężczyzny, było poddanie go przymusowym badaniom i przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Co też najpewniej się stało, bowiem temat morderstwa na ulicy Pięknej nie pojawił się więcej na łamach łódzkiej prasy, co najpewniej tutaj świadczy o tym, iż przeciwko mężczyźnie nie toczyła się żadna sprawa karna. Możemy więc tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Antoni Cieślak został uznany za osobę niepoczytalną. Po raz piąty został przyjęty na oddział jako pacjent szpitala psychiatrycznego w Kochanówce. Ile czasu spędził na oddziale, tego niestety nie udało mi się dowiedzieć. Nie wiem również, jak potoczyły się losy Antoniny Cieślak. Starałam się przeszukać różne dokumenty, ale niestety nie znalazłam nic, co informowałoby mnie o tym, co się później stało z kobietą, czy ponownie wyszła za mąż, czy wyprowadziła się z Łodzi, czy po prostu żyła jak gdyby nigdy nic. Jedyny ślad, na jaki trafiłam, to akt zgonu 7-letniej Natalii Cieślak, który właśnie powinien Wam wyświetlać się w tle materiału. To stąd właśnie udało mi się dowiedzieć, jak miała na imię dziewczynka oraz jej matka, ponieważ prasa dość oszczędnie dawkowała informacje o sprawie morderstwa z ulicy Pięknej. Śmierć Natalii jeszcze tego samego dnia zgłosiła jej matka. Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że jej zgon nastąpił mniej więcej o godzinie 6 nad ranem, a przynajmniej taką orientacyjną godzinę przyjęli biegli medycy, którzy badali ciało. Stąd też wysokie prawdopodobieństwo, że najbliżsi sąsiedzi, którzy słyszeli te krzyki, to były ostatnie chwile Natalii wśród żywych. Jednak ze względu na fakt, iż Cieślakowie znani byli z licznych awantur, nikt nie zareagował i nie sprawdził, co dzieje się w mieszkaniu. Jak już jesteśmy przy temacie szpitala psychiatrycznego, to chwilę przy nim zostaniemy. Zmienimy jedynie czas oraz miejsce akcji. W szpitalu psychiatrycznym w Tworkach doszło do naprawdę makabrycznej i niespodziewanej zbrodni. Pielęgniarz pracujący w szpitalu psychiatrycznym, niejaki Suplicki, zgłosił zaginięcie swojej córki, Gieni. 4-letnia Gienia bawiła się w ogrodzie wraz z resztą okolicznych dzieci. Jej ojciec, nie widząc tutaj żadnego zagrożenia, pozwolił dziecku bawić się z rówieśnikami. Zresztą nie było to nic dziwnego. Wiele okolicznych dzieci bawiło się na tym terenie, ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, no wraz z upływem czasu, dzieci zaczęły rozchodzić się do domów lub też wróciły do rodziców, którzy też pracowali w zakładzie w Tworkach. W końcu Gienia została sama. Prawdopodobnie zdecydowała się zostać chwilę w szpitalnym ogrodzie, ponieważ chciała nazbierać kwiatków. Ale czy poinformowała o tym swojego ojca, czy po prostu któreś dziecko przekazało mu te informacje, to tak do końca nie jest tutaj jasne. Wiadomo, że taka informacja pojawiała się w prasie, dlatego też ojciec początkowo cierpliwie czekał na powrót swojej córki. Ale kiedy Gienia długo nie wracała, Wiktor postanowił jej poszukać. Po dziecku jednak nie było śladu. Suplicki wszczął alarm. W ogrodzie natychmiast zebrała się grupa poszukiwawcza złożona z pracowników szpitala. Nie wiadomo, jak długo trwały poszukiwania, ponieważ tutaj wersje jak zwykle są rozbieżne. Część źródeł mówiła, że było to zaledwie kilka godzin, inne źródła mówiły, że trwało to nawet 2-3 dni. W pewnej chwili ktoś zauważył kawałek świeżo przekopanego gruntu. Po bliższym przyjrzeniu zauważono również, że z tej świeżo przekopanej ziemi wystaje rąbek jasnej, dziecięcej sukienki. Po wydobyciu ciała potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Było to ciało zaginionej córki Suplickiego. Dziecko prawdopodobnie zmarło na skutek uduszenia, chociaż w prasie można też odnaleźć informację, że na głowie dziewczynki znajdowały się liczne rany tłuczone. Ale oczywiście te obrażenia głowy nie wykluczają tego, że ostatecznie dziewczynka została uduszona. Eksperci byli jednak zgodni co do jednego. 4-letnia Gienia tuż przed swoją śmiercią została wykorzystana seksualnie. Zbrodnia wywołała ogromne oburzenie wśród pracowników zakładu zamkniętego. To mogło być dziecko każdego z nich. Ośrodek zapewniał, że jest to miejsce bezpieczne. Kto więc mógł dopuścić się tak ohydnego czynu? Ten teren, ogrodu, na którym bawiły się dzieci, był ogrodzony. Tutaj nie było żadnych szans na to, aby jakikolwiek pacjent z szpitala dostał się na teren, który był przeznaczony tylko do użytku dla personelu i ludzi, którzy odwiedzali teren placówki, o ile w ogóle ktokolwiek kogoś odwiedzał, bo przyznam szczerze, że nie wiem, czy w tamtych czasach wpuszczano kogokolwiek do szpitali psychiatrycznych. Jeżeli ktoś ma na ten temat jakąś wiedzę, to niech podzieli się w komentarzu, sama chętnie się dowiem. Ale skoro teren był ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych, to jak doszło do tragedii? Czy winny był któryś z pracowników zakładu? Sprawa, ponieważ była naprawdę bulwersująca, została bardzo dokładnie przebadana i prześledzona, dzięki czemu szybko uzyskano odpowiedzi na pytanie, co się stało z małą Kienią oraz kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Onufry Niewiński, który albo pracował jako starszy pielęgniarz, albo dozorca, bo to też nie jest do końca pewne, tego dnia miał za zadanie przenieść węgiel do szpitalnej piwnicy. W tym celu poprosił o pomoc niejakiego Stanisława Grochulskiego, pacjenta szpitala. Grochulski nie był jednak zwyczajnym pacjentem. Był to dość młody chłopiec w przedziale wiekowym pomiędzy 15 a 17 rokiem życia. Na pewno nie był on jeszcze osobą pełnoletnią. Chociaż był hospitalizowany w szpitalu w Tworkach, to uznawano go za wyjątkowo dobrze kontaktującego pacjenta, jakkolwiek by to tutaj nie brzmiało. Ale co to znaczy? To znaczyło, że Grochulski rozumiał, co się do niego mówiło, poprawnie komunikował się z otoczeniem i funkcjonował zupełnie jak normalny człowiek. Nie był typem takiego stereotypowego pacjenta szpitala dla obłąkanych, nie siedział w kącie i nie mamrotał sam do siebie. Był w pełni sprawnym, dobrze kontaktującym, młodym człowiekiem. Zresztą oficjalnie to nawet nie był takim stałym pacjentem zakładu, a był po prostu osobą, która została w nim umieszczona w celach obserwacji. Grochulski był więc często wykorzystywany do pomocy w różnych pracach fizycznych, no bo jako jeden z nielicznych wykazywał nie tylko chęć do pracy, ale też rozumiał, co się do niego mówiło. Był jednak jeden mały szkopuł. Grochulski był pacjentem skrzydła dla wyjątkowo niebezpiecznych pacjentów. Chwilę wcześniej wspomniałam wam, że miał on zostać poddany przymusowej obserwacji psychiatrycznej. Nie powiedziałam wam jednak, jaki był tego powód. Otóż Stanisław Grochulski zniewalał małoletnie dziewczynki, które dusił oraz wykorzystywał seksualnie. Ile takich czynów miał na sumieniu, to do końca nie wiadomo, ale na pewno co najmniej jeden przypadek został mu udowodniony. Prasa co prawda pisała, że tych przypadków było dużo więcej, ale jak wiemy, to dziennikarze bardzo często lubili sobie tutaj ponaginać rzeczywistość, żeby wszystko tutaj wyglądało dużo barwniej i było bardziej poczytne, tak to sobie powiedzmy. Czy w tak młodym wieku Grochulski mógł mieć już kilka czynów lubieżnych na koncie? Nie wiadomo, być może tak, znane są takie przypadki. Natomiast nie ma tutaj żadnych dowodów, które by to potwierdzały. Niewątpliwie był jednak uznawany za osobnika wyjątkowo zwyrodniałego oraz niebezpiecznego dla otoczenia i właśnie dlatego został on umieszczony na oddziale zamkniętym, aby przeprowadzić odpowiednie badania psychiatryczne, zanim chłopak zostanie postawiony przed sądem. Osoby zatrudnione w szpitalu w Tworkach zbagatelizowały zagrożenie płynące ze strony młodego pacjenta. 17 października 1923 roku Niewiński poprosił Grochulskiego o pomoc w zrzucaniu węgla do piwnicy. A mówiąc pomoc, to tak naprawdę mam tutaj na myśli to, że Stanisław został pozostawiony bez nadzoru i miał samodzielnie wykonać pracę. Taka to tam była pomoc. No ale tutaj wszystko mogło się przecież skończyć dobrze, przecież ten teren był ogrodzony i nawet jeżeli Grochulski miał pomagać Niewińskiemu, no to przecież nie miał dostępu na teren ogrodu. No, nie bardzo, bowiem okazało się, że wsyp do piwnicy znajdował się na terenie ośrodka, który teoretycznie miał być niedostępny dla pacjentów. Niewiński, nie przeczuwając żadnego zagrożenia, otworzył Grochulskiemu bramę, wpuszczając go do szpitalnego ogrodu. Chłopak, który zauważył 4-letnią dziewczynkę, Dziewczynkę, która bawiła się samotnie, postanowił wykorzystać sytuację. Zawołał Genię do siebie, po czym zakrył jej usta dłonią, wciągnął w krzaki i udusił dziewczynkę, uprzednio dopuszczając się czynów lubieżnych. Po wszystkim, przy pomocy własnych rąk, wykopał w ziemi jamę, po czym wrzucił do niej ciało dziewczynki. Przysypał ciało ziemią i jak gdyby nigdy nic, wrócił do swojej pracy. W tym czasie nikt nie zauważył nieobecności Grochulskiego, no bo i w teorii chłopak miał być zajęty zrzucaniem węgla. Kiedy wyszło na jaw, że Niewiński złamał zasady panujące w ośrodku i wypuścił niebezpiecznego pacjenta na teren zabroniony, mężczyzna został uznany za głównego winowajcę. Co prawda mordercą był tutaj Stanisław Grochulski, ale chłopak jako pacjent zakładu nie mógł zostać oskarżony. Był zresztą przecież uznany za osobę niepoczytalną, prawdopodobnie, bo te badania jeszcze nie dobiegły do etapu finalnego. Ale gdyby biegli faktycznie orzekli, że jest on osobą niepoczytalną i chorą psychicznie, to kolejne morderstwo uszłoby mu na sucho. Co też prawdopodobnie się stało, no chyba że proces chłopaka przeszedł bez większego echa i nawet najmniejszej wzmianki w prasie, ale uważam, że raczej by tak nie było, jest to bardzo mało prawdopodobne, bowiem nawet sprawa Oswalda Nizińskiego miała swoją kontynuację. A skoro prasa informowała o losach Nizińskiego, który jedynie wypuścił niebezpiecznego pacjenta, to myślę, że również o Grochulskim informowano by dość rozlegle. Oswald Niewiński został bowiem postawiony przed sądem. Zaniedbał tutaj swoje obowiązki. W wyniku tego zaniedbania 17 października 1923 roku doszło do tragicznych wydarzeń, a życie straciła niewinna czterolatka. Oswald Niziński, czy też Niewiński, został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. Próbował jeszcze odwoływać się od wyroku, jednak bez rezultatu. W tym miejscu chciałabym również podziękować mojej słuchaczce Kasi, która pomogła mi przygotować tę sprawę, a zrobiła to w taki właśnie sposób, że bezbłędnie odczytała akt zgonu 4-letniej Gieni Suplickiej. A jak widzicie na załączonym obrazku, no to łatwo nie było. Kasiu, możesz być z siebie dumna. Z okolic Warszawy przenosimy się na Śląsk. Tym razem jest to małe miasteczko Knurów. Znaczy, obecnie jest to miasteczko, które leży około 10 km na południe od Gliwic, ale w roku 1931, kiedy też będzie toczyła się nasza historia, Knurów nie miał jeszcze nadanych praw miejskich i był wioską rolniczo-przemysłową. I to właśnie ta mała wioska stała się miejscem ogromnego rodzinnego dramatu. W Knurowie mieszkał 45-letni robotnik Robert Skorupa. Skorupa najprawdopodobniej w roku 1910 zawarł związek małżeński z niejaką Anną Musią, z którą doczekał się szóstki dzieci. Jako pierwsze dziecko w roku 1911 rodzi się córka pary, która otrzymuje imię Jadwiga Maria. Rok później na świat przychodzi jej siostra, Teresa Łucja, a po 4 kolejnych latach dołącza do nich kolejna dziewczynka, która otrzymuje imię Emilia. Gdybyśmy mieli opierać się jedynie na dokumentach, które odnalazłam na stronach genealogicznych, to Emilia byłaby ostatnim dzieckiem pary małżeńskiej. Ale według doniesień to Skorupowie doczekali się jeszcze trójki innych dzieci. W roku 1918 rodzi się czwarta córka Gertruda, a 4 lata później na świecie pojawia się pierwszy i ostatni syn pary, Tadeusz. Jako ostatnia w roku 1926 lub też 1927 rodzi się ostatnie dziecko pary, a jednocześnie piąta córka. Ona otrzymuje imię Maria. Czemu dzieci nie zostały zgłoszone do urzędu? Tego nie wiadomo. Być może zostały, tylko po prostu dokumenty gdzieś tam się przez te wszystkie lata zagubiły. Nie jest to zresztą wyjątkowo istotne. Skorupowie na pewno mieli 6 dzieci. Czy były te dzieci zgłoszone, czy też były niezgłoszone? Rodzina Skorupów miała też dosyć dobrą sytuację, bowiem mieszkała w dość sporym piętrowym domku, który był własnością Roberta. Do domku przynależał też spory ogród, kawałek ziemi rolnej oraz mała pasieka. Skorupowie hodowali również zwierzynę domową, a przynajmniej tak to zostało określone przez międzywojennych dziennikarzy. Co dokładnie hodowała rodzina, to nie wiadomo. Na pewno nie było to żadne bydło czy też inne zwierzęta typowo hodowlane wiejskie. Wspominam Wam dość o tym obszernie, ponieważ dzięki tym informacjom możemy tutaj przypuszczać, że sytuacja materialna rodziny była dość dobra i raczej stabilna. A przynajmniej takie wrażenie Skorupowie sprawiali wśród swoich sąsiadów. Nie tylko mieli całkiem spory własnościowy dom, kawałek ogródka, w którym uprawiali sobie jakieś warzywa, ale również mieli swój własny miód oraz zwierzęta, które hodowali zapewne na mięso. Sam Robert uważany był za mężczyznę wyjątkowo rodzinnego, spokojnego i pracowitego. Nie chodził po żadnych wyszynkach, nie pił alkoholu i nawet nie sięgał po wyroby tytoniowe. Był przykładnym mężem i ojcem oraz cenionym pracownikiem pobliskiej koksowni. Od lat pracował na stanowisku dozorcy kotłów, a szefostwo podobno nie miało żadnych zastrzeżeń do jego pracy. Jedynym incydentem z udziałem Skorupy był mały wypadek, który miał miejsce w kotłowni w 1925 roku. Nie wyjaśniono tutaj, co dokładnie zaszło w zakładzie pracy mężczyzny, ale podobno w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku Robert Skorupa ucierpiał fizycznie. Mężczyzna doznał silnego urazu głowy, po którym skarżył się na nawracające bóle. Jego stan był jednak stabilny i nic tutaj nie wskazywało na to, aby ten uraz miał spowodować jakieś większe problemy zdrowotne. 6 lat po wypadku, w roku 1931, Robert Skorupa żalił się, że ten ból głowy przybiera na sile. Dolegliwości tak utrudniały mu funkcjonowanie, że zaczął cierpieć na bezsenność. Godzinami kręcił się w łóżku, nie mogąc zmrużyć oka. Wyniszczało go to psychicznie i fizycznie. Często wstawał w środku nocy i nerwowo chodził po całym domu. Anna martwiła się stanem swojego męża. Robert stał się poddenerwowany i opryskliwy. Zaczął mieć pretensje do swoich najbliższych. To z kolei budziło niepokój w jego małżonce, która postanowiła tak na wszelki wypadek mieć oko na mężczyznę. Do tej pory Robert przecież był bardzo spokojnym i przykładnym mężem oraz ojcem. Kiedy Robert wstawał z łóżka w środku nocy, w ślad za nim wstawała Anna. Taka sytuacja miała miejsce w nocy z 28 na 29 maja 1931 roku. Po całej nocy przekręcania się z boku na bok, Robert wstał o godzinie 3 nad ranem. Zaczął nerwowo chodzić po wszystkich pomieszczeniach. I tym razem zaniepokojona Anna ruszyła w ślad za mężem. Przeczuwała tutaj, że Robert jest w fatalnej kondycji psychicznej. W takim stanie nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. Przed godziną 5 rano Anna wyszła na podwórze, pozostawiając swojego męża samego z dziećmi. I to był jej największy błąd. Kobieta nawet nie przeczuwała, że jej mąż wykorzysta moment jej nieuwagi i chwyci za siekierę, która stała w sieni. Z niebywałą siłą i szybkością zaczął wymierzać ciosy w głowę wszystkim swoim dzieciom. Na końcu, wybiegłszy na podwórze, skierował ostrze w swoją stronę i począł uderzać się w głowę, najpewniej z zamiarem odebrania sobie życia. To właśnie taki widok zauważyła Anna, kiedy wracała do domu z obejścia. Kobieta nawet nie próbowała uciekać w kierunku swojego domu. Doskonale wiedziała, że jeżeli stanie na drodze swojego rozszalałego męża, to zapewne nie wyjdzie z tego cało. Zaczęła więc krzyczeć w niebogłosy, mając tutaj nadzieję, że jej krzyk zaalarmuje sąsiadów. Miała szczęście, bo tak się właśnie stało. Ze swoich domów szybko wyszli zaalarmowani mieszkańcy, w tym mieszkający obok posterunkowy Blaszka. Kiedy mundurowy zauważył, co dzieje się w obejściu skorupów, pomimo tej wczesnej godziny porannej, trzeźwo rzucił się na pomoc. Doskoczył do Roberta, by obezwładnić agresora, w czym natychmiast pomogli mu pozostali sąsiedzi. Blaszka samodzielnie zaaresztował skorupę. Oczywiście o tej całej sytuacji powiadomiono również policję oraz służby medyczne. Rafał Skorupa pod eskortą policyjną został przetransportowany do szpitala Spółki Brackiej w Knurowie. Jego rany wymagały natychmiastowego opatrzenia, bowiem mężczyzna zdążył zadać sobie kilka ciosów siekierą. Nie było wiadome, czy te ciosy, które samodzielnie zadał sobie mężczyzna, nie okażą się na tyle poważne, że będą realnym zagrożeniem jego życia. Kiedy Skorupa był w drodze do szpitala, zespół medyczny wszedł do domu, w którym rozegrała się tragedia. U czwórki z szóstki dzieci stwierdzono zgon. Wszystkie z nich miały rozległe rany, cięte głowy. Była to 19-letnia Jadwiga, 18-letnia Teresa, 8-letni Tadeusz i 4-letnia Maria. Dwie dziewczynki, 12-letnia Gertruda oraz 15-letnia Emilia, wykazywały jeszcze funkcje życiowe. Dla medyków sprawą priorytetową było przetransportowanie rannych dzieci do szpitala. Niestety, pomimo tego, że dziewczynki nadal żyły, to lekarze nie dawali żadnych większych szans na ich ratunek. I niestety mieli oni rację, bowiem zaraz po przybyciu do szpitala umiera 12-letnia Gertruda. Dziewczynka otrzymała kilka mocnych ciosów w głowę. Kości jej czaszki były złamane w kilku miejscach. Nie miała żadnych szans na przeżycie. Za to o życie walczyła jeszcze jej siostra, Emilia. Jej z kolei udało się uchronić głowę, zasłoniła ją jakoś przed atakiem i otrzymała cios w kręgosłup. 15-latka miała uszkodzone kręgi, jednak istniał jeszcze cień szansy, że jako jedynej z rodzeństwa udaje się przeżyć masakrę. Robert Skorupa, hospitalizowany w tym samym szpitalu, szybko wrócił do pełnej sprawności. Okazało się, że jego rany były jedynie powierzchowne. Kiedy uzyskano pewność, że jego obrażenia nie zagrażają jego życiu, Skorupa został przetransportowany do Sądu Grodzkiego w Rybniku. Tam też doszło do oficjalnego przesłuchania. Co prawda nie do końca wiemy, co powiedział mężczyzna. Wiadomo, że przyznał się do zbrodni, ale nie potrafił wytłumaczyć, co go popchnęło do tak okrutnego czynu. Ponieważ istniało tutaj spore przypuszczenie, że mężczyzna dokonał swojej zbrodni w zamroczeniu umysłowym, to też Skorupa został skierowany na 6-tygodniową obserwację psychiatryczną. Spekulowano, że w okolicach listopada Skorupa stanie przed rybnickim sądem. Tak się jednak nie stało. Najprawdopodobniej Robert Skorupa został uznany za osobę niepoczytalną i został poddany obowiązkowemu leczeniu psychiatrycznemu. Przypadek Roberta Skorupy wywołał niemałe kontrowersje. I nie chodziło tutaj o skalę tej tragedii, choć niewątpliwie była ona ogromna. Dzienniki donosiły bowiem, że była to pierwsza tak masowa egzekucja rodzinna w województwie śląskim. Ponieważ Śląsk był rejonem, który był zamieszkany zarówno przez ludność polską, jak i niemiecką, to prasa wykorzystała masakrę z Knurowa do siania swojej propagandy. Niemieckie dzienniki pisały, że podłożem tragedii była niestabilna sytuacja finansowa w Polsce oraz obawa przed nędzą. Kopalnia, która dawała Skorupie stabilne zatrudnienie, nosiła się podobno z zamiarem jego zwolnienia z uwagi na jego kiepską kondycję psychiczną i fizyczną. Polscy dziennikarze odpierali te zarzuty, twierdząc, że akurat rodzina Skorupów nie miała tutaj żadnych problemów na tle majątkowym, a sam Robert od lat był zatrudniony w jednym i tym samym zakładzie pracy, gdzie nie tylko zarabiał dość dobre pieniądze, ale jego pozycja nie była w żadnym stopniu zagrożona. Co więc tak naprawdę doprowadziło do tego napadu szału? Jakie było podłoże zachowania Skorupy i czy ten wspomniany wypadek, w którym Skorupa odniósł obrażenia głowy, po którym cierpiał na te wielkie bóle i bezsenność, mógł mieć jakiś związek z tym, że wymordował on całą swoją rodzinę? Kto w tym całym sporze miał rację? Czy Skorupa faktycznie obawiał się kryzysu, który powoli nadchodził i ogarniał całą Polskę? Tego nie udało się ustalić. Niestety, jeżeli chodzi o 15-letnią Emilię Skorupę, to najprawdopodobniej dziewczyny też nie udało się uratować. Co prawda nie udało mi się odnaleźć jej aktu zgonu, ale wszystkie artykuły, które dotyczyły tego morderstwa i były pisane w późniejszym czasie, nie pisały wprost o śmierci dziewczyny, ale wszystkie nagłówki mówiły o 6 ofiarach śmiertelnych. Co chyba mówi samo za siebie. Tutaj przechodzimy do czwartej historii i zapewne kiedy wam ją opowiem, to jestem pewna, że zaraz znowu trafi się przynajmniej jeden komentarz, w którym zarzuci mi się, że czepiam się religii. Już do tego przywykłam, ale chciałam tutaj na wstępie poinformować, że nie, ja się nie czepiam żadnej religii, ja się czepiam każdej formy fanatyzmu. A właśnie o tym będziemy tutaj mówić, bo w tym wypadku do tragedii doprowadził fanatyzm religijny. I wierzcie mi, jest to jedna z tych spraw, którą naprawdę trudno ogarnąć umysłem. We wsi Leszczyce, usytuowanej w Puszczy Bydgoskiej, niecałe 50 km od Bydgoszczy, mieszkał 49-letni Wawrzyniec Musiał oraz jego o 10 lat młodszy kolega Roman Wróblewski. Panowie pracowali razem w nadleśnictwie Leszczyce i podobno nawiązała się między nimi jakaś większa zażyłość. Prasa twierdziła, że była to czysta miłość braterska, ale pod kołdrę nikt im przecież nie zaglądał, a tutaj takiej pikanterii dodawał mały fakt, że obaj panowie nie byli żonaci, co w tamtych czasach raczej było dość takie niespotykane. W każdym razie Wawrzyniec i Roman żyli na jednym pokoju już od dłuższego czasu i uważani byli za parę zgodnych przyjaciół. W budynku nie mieszkali zresztą sami, ponieważ był to budynek, który prawdopodobnie należał do nadleśnictwa. I w tym budynku schronienie znajdowali wszyscy zatrudnieni pracownicy. Obaj współlokatorzy byli uznawani przez swoich sąsiadów za osoby wyjątkowo mocno religijne. W centralnym punkcie ich pokoju wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, do którego mężczyźni codziennie odmawiali modlitwę i to jeszcze nawet sobie go podświetlali lampką, żeby tak było bardziej uroczyście. W ostatnim czasie coś się jednak zmieniło. Według Wróblewskiego Musiał zachowywał się nad wyraz podejrzanie. Zaczął sprowadzać do domu koty, z którymi rozmawiał, a trzeba tu nadmienić, że koty te były czarne. Nie od dziś przecież wiadomo, że czarne koty to pomioty szatana, a przynajmniej tak właśnie wydawało się Wróblewskiemu. Roman był przekonany, że Wawrzyniec odwrócił się od Boga i wszedł w konszachty z diabłem. Miał o tym świadczyć fakt, że Musiał naprawdę namiętnie i długo monologował do czarnych jak smoła kocurów i za każdym razem te rozmowy odbywały się późno w nocy, a te koty pojawiały się nie wiadomo skąd. Wróblewski dość podejrzanie patrzył na Musiała, który nagle zaczął tak bardzo kochać wszystkie koty, ale powiedzmy sobie, że jakoś tam je tolerował. Kiedy 2 stycznia 1934 roku obaj panowie wrócili z pracy do domu, Wróblewski zaproponował swojemu koledze wspólną modlitwę. Wawrzyniec ochoczo przystał na tę propozycję, a Roman zapalił lampę pod świętym obrazem. Panowie przystąpili do wspólnej modlitwy. Na swoje nieszczęście Wawrzyniec postanowił uklęknąć na jedno kolano. Nie wiadomo dlaczego Roman uznał, że to zniewaga i nakazał swojemu współlokatorowi, by ten padł przed obrazem na oba kolana. Jego prośba, a w zasadzie to bardziej chyba rozkaz, został przez Wawrzyńca zignorowany. Kiedy panowie przystąpili do odmawiania litanii, nie do końca wiadomo dlaczego, Roman zaczął krzyczeć, że Musiał źle odmawia modlitwę. Do uszu pozostałych lokatorów mieszkających za ścianą doszły podniesione krzyki Wróblewskiego. Mężczyzna miał wrzeszczeć na Musiała, że ten wcale się nie modli, a jedynie udaje. Z późniejszej relacji wiadomo, że pogrążony w modlitwie Wawrzyniec po raz kolejny zignorował Romana, uznając, że mężczyzna po prostu przesadza. Ale dla Wróblewskiego był to ostateczny dowód na to, że współlokator został opętany przez jakiegoś złego ducha lub demona. Wróblewski chwycił zależący nieopodal młotek i z furią zaczął bić Musiała po głowie. Szelnic zadał mu 4 ciosy, po których ranny mężczyzna upadł na podłogę i zaczął wić się w agonalnych bólach. Wróblewski był przekonany, że to zły demon próbuje wyjść z jego ciała i walczy ze śmiercią, którą przyniósł mu oczywiście Wróblewski. Dlatego, aby ostatecznie rozprawić się z demonem, przeciągnął ciało swojego kolegi na środek pokoju i zaczął zadawać kolejne ciosy. Niepokojące dźwięki zaalarmowały pozostałych lokatorów. Drzwi do pokoju zajmowanego przez Wróblewskiego oraz Musiała otworzyły się w momencie, kiedy 39-latek przybijał właśnie kończyny mężczyzny do podłogi. Uważał, że kiedy upozoruje ciało swojego współlokatora na ciało Chrystusa, który zginął na krzyżu, dokładnie ten sam sposób, to demon będzie musiał opuścić ciało. Mieszkańcy budynku natychmiast rzucili się na szaleńca, jednak był on ogarnięty tak wielkim szałem, że obezwładnienie go wymagało wiele siły. Dopiero kilku mężczyzn dało radę położyć Romana Wróblewskiego na ziemi i odebrać mu zakrwawiony młotek. Dla Wawrzyńca nie było już niestety żadnych nadziei. Czaszka mężczyzny była całkowicie roztrzaskana. Przybyła na miejsce policja, zakuła Wróblewskiego w kajdanki. Podobno mężczyzna przez cały czas z ogromnym, szaleńczym uśmiechem powtarzał, że wypędził czarta z ciała przyjaciela. Stan aresztowanego nie pozostawiał wątpliwości. Zanim trafi on do aresztu, najpierw powinien zostać umieszczony pod odpowiednim okiem specjalistów od psychiatrii. Roman Wróblewski został przewieziony do zakładu psychiatrycznego w pobliskim Świeciu. Prawdopodobnie już z niego nie wyszedł, bowiem tak jak w przypadku pozostałych spraw, o których Wam dzisiaj mówiłam, to prasa nie wspomniała już ani słowem o procesie mężczyzny. Być może chcieli go przemilczeć, być może uznali ten temat za mało chwytliwy, a być może Wróblewski po prostu siedział już zamknięty w szpitalu. Głównym motywem, jaki tutaj w tej sprawie został uznany, był motyw fanatyzmu religijnego. Aczkolwiek tutaj też muszę nadmienić, że tak jak wspomniałam trochę wcześniej, to obaj panowie nigdy nie byli żonaci. Chociaż ten oficjalny motyw był motywem religijnym i tutaj też trzeba przyznać, że obaj panowie faktycznie byli osobami bardzo wierzącymi, ale musimy tutaj wziąć pod uwagę, że mogła to być tylko taka zasłona dymna. Tak naprawdę tutaj powód tego morderstwa mógł być zupełnie inny. Podłoża tego dramatu mogły być bardziej przyziemne, żeby wręcz nie powiedzieć, że po prostu ludzkie. Panowie mieszkali razem, nigdy nie byli żonaci. Byli uważani za osoby, które bardzo się kochają, wręcz jak bracia. No, czy ta sprawa mogła mieć drugie tło? Mogła. Ale tak naprawdę są to jedynie czyste spekulacje, w które nie chcę się tutaj, powiem szczerze, bawić, ale chciałam też zaznaczyć, że może być zupełnie inaczej, niż przekazała nam to prasa. Jednak czy tak właśnie było, czy Wróblewski faktycznie uważał, że jego przyjaciel został opętany przez złe duchy, to już się pewnie nie dowiemy. Oficjalnie mężczyzna został uznany za osobę niepoczytalną i został wysłany na przymusowe leczenie psychiatryczne do ośrodka, do szpitala psychiatrycznego w Świeciu. O ostatniej sprawie, którą chciałabym Wam dzisiaj przypomnieć, opowiem Wam niestety dość pobieżnie. Na jej temat odnalazłam jedynie jedną małą wzmiankę, więc tutaj musimy wziąć bardzo dużą poprawkę na to, że część informacji może być nieco przekłamana lub niepełna. Powinnam tak naprawdę tą historię wyrzucić do kosza i kompletnie się na niej nie skupiać, ze względu na to, że no jeden artykuł w prasie to jest jednak za mało, żeby opowiedzieć historię. Natomiast zdecydowałam się ją Wam opowiedzieć, ponieważ w moim odczuciu Różni się ona od wydarzeń, które przytoczyłam Wam wcześniej, to znaczy jej podłoże jest zupełnie inne i tutaj faktycznie cała akcja oraz cała historia ma zupełnie inne tło i inne zakończenie. Będzie więc takim dobrym uzupełnieniem do tych wszystkich pozostałych historii. Cała akcja rozegrała się w roku 1930 w małej wsi Antonowicze. Jest to teren, który przynależał do Polski w czasie pomiędzy I a II wojną światową i była to taka naprawdę maleńka wieś, która leżała przy granicy ZSRR. Obecnie teren ten należy do państwa ukraińskiego. Jednym z mieszkańców wsi był niejaki Józef Bornowka. Ponieważ informacji na temat sprawy jest tak niewiele, to też nie do końca wiadomo, jak wyglądało życie Józefa. Zawierzymy więc tutaj artykułowi, który odnalazłam i według niego to mężczyzna od jakiegoś czasu miał cierpieć na manię prześladowczą. W lipcu 1930 roku paranoja Bornowki przybrała na sile. Mężczyzna, pewny tego, że jest prześladowany, w lipcowy wieczór 1930 roku zabarykadował się w domu swoich rodziców. I tutaj nie wiem, czy on specjalnie do tego domu przyszedł, czy po prostu wraz z rodzicami nadal mieszkał. Jego zachowanie na pewno nie było podyktowane nagłym szałem, ale było to skrzętnie zaplanowane działanie. Bornowka miał przy sobie broń palną wraz z zapasem amunicji oraz kilka granatów. Mężczyzna po tym, jak zamknął się sam w domu rodziców, otworzył okno i zaczął strzelać do ludzi. W tym tutaj należy zaznaczyć, że nie szczędził on nikogo, nawet swojej najbliższej rodziny. Pierwszą ofiarą szaleńca padła jego 65-letnia matka. Chwilę później na ziemię padł martwy brat Józefa. Bornowka nie zamierzał na tym poprzestać. Strzelał, rzucał granatami i naprawdę za wszelką cenę próbował uśmiercić jak największą liczbę osób, czy to swoich bliskich, czy to sąsiadów. O co dokładnie mężczyzna podejrzewał swoje najbliższe otoczenie? Co było podłożem i głównym tematem tej manii prześladowczej, to niestety tak nie do końca wiadomo, ale informacja o wydarzeniach w domu Bornowki szybko obiegła całą wieś. O tym wydarzeniu został zawiadomiony sołtys, który postanowił oczywiście interweniować. W towarzystwie pozostałych mieszkańców wsi sołtys szturmem ruszył na dom. Plan był taki, żeby obezwładnić napastnika. Podczas tej akcji został zraniony jeden z sąsiadów Bornowki, ale na szczęście rana nie była śmiertelna. Przynajmniej nie była krytycznie śmiertelna na samym początku, bo czy później nie nastąpiły jakieś komplikacje, no to niestety nie wiadomo ze względu na tą okrojoną liczbę artykułów. Józef, który widział napierający tłum, postanowił zrezygnować z dalszego ostrzeliwania, które już nie miało najmniejszego sensu. Ale to nie znaczyło, że postanowił się poddać. Nie, nie. On postanowił chwycić za broń ostateczną. Aby uniemożliwić sołtysowi wejście do domu, szaleniec podpalił parter budynku, a sam wdrapał się na strych. Tam znowu sięgnął po broń. Chociaż ogień rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie, Bornowka nie miał zamiaru uciekać. Z uporem maniaka strzelał do ludzi zgromadzonych pod domem. Jego trzecią ofiarą śmiertelną padła niestety osoba, która najmocniej tutaj starała się unieszkodliwić strzelca. Był to sołtys wsi. Kiedy płomienie dochodziły już powoli do strychu, Bornowka rzucił swój ostatni granat. W wyniku wybuchu trzy kolejne osoby odniosły poważne obrażenia. Ale wzorem wcześniejszych wydarzeń i wcześniejszych ofiar tutaj niestety też nie wiemy, czy te osoby przeżyły, czy niestety zmarły w szpitalu. W końcu strzały ustały. Ludzie bali się jednak sprawdzić, czy szaleniec nie żyje, czy też po prostu skończyła mu się amunicja. Dodatkowo dom był trawiony przez ogromny, ogromny pożar. To było bardzo zagrażające życiu, żeby ktokolwiek wszedł do środka i ryzykował sprawdzenie, czy Bornowka nadal żyje, czy też nie. I nawet nie chodziło o to, że po prostu mężczyzna go postrzeli, jeżeli tylko udaje martwego. ale same płomienie mogły też narobić bardzo wiele szkód. I zresztą narobiły. Ogień szybko przeskoczył na inne zabudowania. Z dachu bornowki przeskoczył na dach kolejnego domu, a z niego nadal na kolejne zabudowania gospodarcze. Zanim udało się zapanować nad żywiołem, ogień spalił już 8 zabudowań. Czy w wyniku pożaru doszło do kolejnych ofiar śmiertelnych? Nie do końca wiadomo. Pewne jest, że na strychu swojego domu życie swoje stracił Józef Bornowka, który, jak się okazało, spłonął żywcem. W tym wypadku proces sądowy nie był potrzebny, bowiem sprawca zbrodni zmarł na miejscu wydarzeń. Spłonęło również sporo inwentarza żywego. Jakie dokładnie pobudki kierowały Bornowką, tego niestety się też nie dowiemy, ale w wyniku jego manii prześladowczej zginęły 3 niewinne osoby, 4 kolejne zostały ranne oraz kilku ludzi zostało bez dachu nad głową. Pewnie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu. O zwierzętach, które spłonęły, nawet już nie wspominam, bo tutaj spłonęły nie tylko budynki mieszkalne, ale również część pomieszczeń gospodarczych, w których przebywały zwierzęta. Takich zbrodni oczywiście było zdecydowanie więcej. Można by było na przykład chociażby wspomnieć o zbrodniach Józefa Krzysztona, który pochodził ze wsi Stróże obok Nowego Sącza. Krzysztof był uważany za osobę obłąkaną. Nie wiem, dlaczego w tamtych czasach nic z takimi osobami nie robiono. I w napadzie szału, specjalnie do tego naostrzonym drutem, przebił swoje siostrze serce oraz rozwścieczony widokiem świadka zbrodni zabił organistę. Ale ponieważ właśnie większość tych historii wyglądałaby tak samo, to postarałam się wybrać te, które w moim odczuciu były bardziej interesujące oraz było na ich temat więcej źródeł niż jeden czy dwa artykuły. Na pewno takie odcinki tematyczne będę systematycznie wrzucała Wam na kanał, chociażby z tego względu, że jest naprawdę bardzo wiele spraw, które nie są aż tak rozległe, a są bardzo interesujące i tylko muszę je sobie pogrupować w kategorie. Jeżeli oczywiście macie jakieś sugestie, o czym chcielibyście posłuchać, jaki temat by Was interesował w takich odcinkach łączonych, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja chętnie się tym zajmę i chętnie pogrzebię gdzie trzeba. Na pewno w planach mam jeszcze odcinek, w którym opowiem Wam o tym, jak kobiety pozbywały się dowodów zdrady, czyli po prostu mordowały swoje nieślubne dzieci z nieprawego łoża, tak aby ich małżonek nie wiedział, że podczas jego nieobecności kobiety zaszły w ciążę z innym mężczyzną. Ale jest to temat trudny i smutny, więc na razie się jeszcze do niego zbieram. Dziękuję Wam za fenomenalny odzew pod moim materiałem na temat Alsy Thompson. Nie spodziewałam się, że odcinek zostanie tak ciepło przez Was przyjęty, ale cieszę się, że te sprawy z zagranicy również przyciągają Waszą uwagę, chociażby z tego względu, że tak jak widzicie, chociażby po przypadku Alsy Thompson, to są one niekiedy naprawdę interesujące, a są równie zapomniane co nasze historie. Może też dlatego, że działy się na innych terenach. No dobrze, ja się z Wami żegnam, żeby za bardzo się nie rozgadać. Zostawcie po sobie łapkę w górę, bo to naprawdę pozwala mi dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem i trzymajcie się ciepło. Pa!